jeśli patrzy się na przykład na rynek biurowy, no to on jest taki bardzo ciekawy, no bo jednak mieliśmy tutaj nagle rozkwit pracy zdalnej i ludzie no niechętnie wracają do biur, nawet jeśli jest jakiś przymus taki, no to nadal gdzieś tutaj ta praca zdalna, no ona już została wpisana w nasze życie. Ale mamy bardzo dużo obiektów biurowych, cały czas powstają nowe, bardziej nowoczesne te obiekty biurowe, więc trzeba się też tutaj zastanowić, co dalej z tymi starymi.
Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 44. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku rozmawiam z Marią Wiśniewską, rzeczoznawczynią majątkową z 10-letnim doświadczeniem w obszarze nieruchomości. Maria specjalizuje się głównie w projektach doradczych oraz wycenie nieruchomości komercyjnych, centra handlowe, budynki biurowe, budynki magazynowe, a także w wycenach portfeli mieszkaniowych czy niezabudowanych nieruchomości gruntowych. W wolnym czasie edukuje na swoim koncie instagramowym o nazwie Blisko Nieruchomości. Za chwilę usłyszysz m.in. jakie są najważniejsze czynniki wpływające na wartość nieruchomości, czym różni się wartość nieruchomości od ceny nieruchomości, jak wygląda proces wyceny mieszkań, skąd się biorą wyceny nieruchomości komercyjnych, czy rozwój sztucznej inteligencji może zastąpić pracę rzeczoznawców majątkowych, mity dotyczące rynku mieszkaniowego, jakie są przewidywania dotyczące przyszłości rynku nieruchomości i jakie ciekawe książki polecamy. Przypominam, że wszystkie odcinki, notatki, linki znajdziesz na stronie podcastu pod adresem inwestowaniewmieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Marysia!
Cześć Kasia, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj. Jest mi niezmiernie miło, chciałabym wszystkich przywitać. No i opowiedzieć coś o sobie. Więc ja jestem z wykształcenia finansistką, skończyłam studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i z nieruchomościami związałam się trochę przypadkowo, głównie dlatego, że w trakcie studiów bardzo chciałam wyjechać na program wymiany Erasmus i chciałam wyjechać koniecznie do Londynu, a SGH miał podpisaną umowę z londyńską szkołą zajmującą się gospodarką przestrzenną i planowaniem. I w ten sposób tak jakby musiałam jechać i uczyć się tam, zrealizować semestr kursów i te kursy były już związane stricte właśnie z nieruchomościami, z wyceną, z prawem nieruchomości, z zarządzaniem, więc trochę przypadkowo, ale potoczyło się tak, jak się potoczyło. Później po powrocie do Polski chciałam już kontynuować tą moją przygodę w tym świecie, co skutkowało tym, że zostałam rzeczoznawcą majątkowym.
Super, gratulacje. Ja kończyłam studia rzeczoznawstwa majątkowego, przeszłam całą podyplomówkę, przeszłam praktyki. Nie zdecydowałam się podchodzić do egzaminu, chociaż na początku myślałam, że to zrobię, ale mam ogromny szacunek do osób, które są rzeczoznawcami, bo to ten proces studiów i praktyk uświadomił mi, jak dużo wiedzy musi taki rzeczoznawca pozyskać, niekoniecznie związanych z rynkiem nieruchomości, bo tam jest bardzo duży obszar wiedzy, który trzeba też pozyskać z innych dziedzin, między innymi z prawa. Duży jest obszar dotyczący wyceny na przykład gruntów rolnych, prawda, lasów i tak dalej. Na mieszkaniówce nie chciałam się tym zajmować, także super, gratulacje i wiem, że nie jest to łatwa sprawa. A powiedz, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz na co dzień i czym się zajmujesz po godzinach, bo znamy się z internetu i prowadzisz bardzo fajny profil na Instagramie. Wiem, że to robisz po godzinach. Przybliż proszę naszym słuchaczom.
Dzięki Kasia bardzo za gratulacje. No rzeczywiście ta droga, żeby zostać rzeczoznawcą nie jest taka prosta. Ja bym też chciała tutaj zaznaczyć, że dużo się mówi na temat tego, jak wchodzą teraz automatyczne wyceny, albo kto może wyceniać, kto nie może wyceniać. Pojawiają się różne takie opcje. No, żeby zostać rzeczoznawcą, to trzeba mieć uprawnienia. Te uprawnienia, one są nadawane przez ministra technologii i rozwoju. Jest się wpisanym na listę, i osoba, która posługuje się tytułem rzeczoznawcy majątkowego, jest tak jakby podlega pod prawo. Operat szacunkowy, on jest też dokumentem takim już prawnym. Jeśli ktoś nie jest rzeczoznawcą, a wycenia, podlega karze grzywny 50 tysięcy złotych. Więc tak warto o tym pamiętać, że to nie jest tylko taki sobie zawód, ja sobie wycenię nieruchomość, napiszę w ogłoszeniu, że mogę wyceniać, tylko to jest zawód zaufania publicznego. No i on też bazuje na tym, żebyśmy tutaj wierzyli w to, co mówią rzeczoznawcy na temat rynku, bo na tym opiera się tak naprawdę to rynek też transakcyjny.
To ja tylko wtrącę jeszcze, że wydaje mi się, że ten zawód rzeczoznawcy niejako trochę spowszedniał w społeczeństwie, że no ludzie nie do końca są świadomi, na ile to jest właśnie i odpowiedzialna praca, i ile wysiłku trzeba włożyć, żeby zyskać takie uprawnienia. Także bardzo się cieszę, że mam w końcu w podcaście rzeczoznawcę, który trochę opowie od środka, jak to wygląda. Ale wróćmy jeszcze do tego, gdzie właśnie pracujesz, czym się na co dzień zajmujesz.
Więc ja pracuję na co dzień w firmie zajmującej się wyceną nieruchomości i świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości związanych z najmem, związanym ze sprzedażem w dziale wycen. I w moim obszarze zainteresowań takich już stricte pracowych są głównie wyceny nieruchomości komercyjnych, czyli ja wyceniam galerie handlowe, budynki biurowe, magazyny, sporą też ilość gruntów, grunty takie podzabudowe, projekty deweloperskie, czyli wyceniam mieszkaniówkę, ale tak jakby z tej strony takiej bardziej globalnej, już całe osiedle mieszkaniowe podzielone na etapy, albo grunt, który ma zostać właśnie zabudowany nowym osiedlem mieszkaniowym. Zdarzają się też trochę nietypowe wyceny, jak wyceny lasów, ale najwięcej jest tak naprawdę tej komercji, chociaż przyznam, że no rynek mieszkaniowy też jest bliski bardzo mojemu sercu, ponieważ no każdy z nas gdzieś mieszka, każdy z nas gdzieś chce tutaj, żeby mu się dobrze mieszkało, dlatego na moim koncie na Instagramie, ponieważ mam konto i tym głównie zajmuję się po godzinach, staram się połączyć te dwa światy i przybliżyć z jednej strony ludziom komercję i to, jak funkcjonują na przykład galerie handlowe albo jakieś trendy związane z biurami, ale też mieszkania i rynek mieszkaniowy i to, co tam na nim się dzieje, po to, żeby ludzie byli dobrze poinformowani, bo tak naprawdę jest ogromna tutaj dysproporcja, jeśli chodzi o informacje, a potrzebujemy tego, żeby podejmować dobre decyzje.
I właśnie z Instagrama się znamy, bo zaczęłam Cię obserwować. Bardzo fajnie przedstawiasz informacje o rynku mieszkaniowym. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, gdzie Cię znaleźć. Ale wróćmy do tematu, kim jest rzeczoznawca majątkowy. Kim jest, kim nie jest, czym się zajmuje, jakbyś mogła powiedzieć w skrócie słuchaczom.
Więc tak, rzeczoznawca majątkowy, no on wycenia nieruchomości. Tak jak wspomniałam, tylko rzeczoznawca majątkowy może wyceniać nieruchomości. Droga do zdobycia tych uprawnień, które są nadawane przez ministra, no też nie jest prosta. Tak jak wspomniałaś, Kasia, tutaj trzeba przejść przez różne etapy. Przede wszystkim no nie wolno być karalnym, nie wolno popełnić żadnych przestępstw gospodarczych, składa się odpowiednie oświadczenie do ministerstwa, żeby wziąć udział w ogóle w postępowaniu kwalifikacyjnym. Trzeba mieć ukończone studia wyższe, następnie robi się studia podyplomowe. Kolejnym etapem są praktyki, na których sporządza się projekty operatów szacunkowych, albo jeśli ma się już takie doświadczenie zawodowe, to wtedy można tak jakby iść z tą ścieżką doświadczenia, wtedy tylko składa się taką tabelę, w której są opisane czynności, jakie się wykonywało w ciągu tych 2 lat doświadczenia. To jest tak jakby wstępny etap przygotowawczy, potem składa się wszystkie te dokumenty do ministerstwa i ministerstwo je weryfikuje i następnie wyznacza termin egzaminów. Te egzaminy, one kiedyś były częściej, teraz są trochę rzadziej i najpierw jest egzamin pisemny, to jest test, a później jest egzamin ustny. Jeśli ktoś chciałby być zainteresowany, zobaczyć jakie to są pytania w ogóle, to w każdej chwili można wejść na stronę ministerstwa, wpisać sobie rzeczoznawca majątkowy, tam jak się zjedzie na dół strony, to są publikowane właśnie testy z ostatnich egzaminów, są też z wcześniejszych egzaminów, z wcześniejszych lat. Można sobie pobrać takiego PDF-a, spróbować rozwiązać, ale tutaj obiecuję, że no, można się zaskoczyć tak naprawdę, bo sam zawód rzeczoznawcy majątkowego, on jest bardzo interdyscyplinarny. Tutaj się nakłada bardzo dużo różnych obszarów związanych właśnie z prawem, z postępowaniem administracyjnym, takich finansowych, bo tutaj zajmujemy się też przecież wyceną nieruchomości, które są często takim przedmiotem właśnie dochodów. Mamy też obszar budownictwa, jest część pytań z budownictwa, więc trzeba tej wiedzy mieć, nawet rolnej czy leśnej, no trzeba tej wiedzy mieć sporo na bardzo różne tematy. To, czy ona później jest wykorzystywana w praktyce, no to trochę jest już inna kwestia. Ale po zdaniu tego testu pisemnego jest jeszcze etap ustny, gdzie odpowiada się przed komisją z procedur wyceny nieruchomości. To jest już tak jakby ostatni moment, żeby ostatni etap przed tym, żeby zdać i uzyskać te uprawnienia. Jeśli chodzi też o zdawalność, bo tutaj no, to wydaje się, że tych terminów egzaminów jest dużo. Ja jak zdawałam te kilka lat temu, pamiętam, że u mnie zdało 13% osób egzamin pisemny. Egzamin ustny potem już chyba około 19%, ale to nadal są kilkanaście osób tak naprawdę na jedną sesję, więc niby tych rzeczoznawców przybywa, ale to nie jest jakiś taki, nadal jest limitowany ten zawód, on nie został uwolniony w przeciwieństwie do zawodu na przykład pośrednika.
Mhm. Tak jest. Tutaj trzeba dużo wiedzy, trzeba dużo wysiłku, żeby takim rzeczoznawcą zostać, tak jak właśnie mówisz. Ja to doświadczyłam właśnie po tych studiach podyplomowych, jak się zastanawiałam, czy podejść do egzaminu, jednak uznałam, że tutaj mnie interesuje tylko rynek mieszkaniowy, mam już fajnych rzeczoznawców do współpracy, więc nie zdecydowałam się podchodzić do tego egzaminu, ale naprawdę no, niesamowita sprawa, niesamowita ilość wiedzy do zdobycia. Same studia bardzo mi się podobały, świetna wiedza, świetni ludzie, także polecam, jeżeli ktoś się zastanawia, natomiast sam egzamin, poważna sprawa, trzeba podejść odpowiedzialnie. Także wiemy, kto może zostać rzeczoznawcą, a czym się zajmuje rzeczoznawca?
No, rzeczoznawca ma tak naprawdę szeroki zakres obowiązków. Przede wszystkim to jest sporządzanie operatów szacunkowych. To każdy, kto kupował mieszkanie, wie albo może sobie sprawdzić, że był taki operat sporządzany albo przez bank wewnętrznie, albo już przez zewnętrznego rzeczoznawcę po to, żeby uzyskać właśnie zabezpieczenie w postaci tego kredytu hipotecznego no, na tej nieruchomości, którą zamierzamy kupić, no, albo na innej. Więc tutaj jest potrzebny rzeczoznawca, ale nie tylko. No, rzeczoznawca przydaje się w różnych sytuacjach, kiedy jest podział majątku na przykład, kiedy są sprawy spadkowe, kiedy trzeba ustalić wartość nieruchomości, przy czym ta wartość nieruchomości no, to też nie jest żadna gwarancja. Tak jakby to operaty szacunkowe czy takie dokumenty no, sporządza się na konkretną datę i na tą datę one są aktualne. Tak naprawdę rynek jest zmienny, na nieruchomości się dzieją inne rzeczy, w otoczeniu się dzieją różne rzeczy, więc rzeczoznawcy nie dają gwarancji, że wartość rynkowa oszacowana w operacie to jest wartość, która będzie utrzymana w dłuższym okresie czasu. Tak naprawdę to jest już inna wtedy wartość, którą się szacuje, niż właśnie ta wartość taka rynkowa. Ale tam można szacować nie tylko wartości rynkowe, szacuje się wartości na przykład takie indywidualne dla inwestorów, którzy są zainteresowani jakąś nieruchomością, mają jakąś nieruchomość, trochę nie wiedzą, co z nią zrobić, albo rozważają różne scenariusze i się zastanawiają, czy zabudować ją retail parkiem, czy zbudować tam jakiś mały biurowiec, a może osiedle mieszkaniowe. Jeśli na wszystko w zasadzie pozwala plan i tak dalej, no to proszę rzeczoznawcę często o pomoc po to, żeby mógł im podjąć najlepszą decyzję co do wykorzystania. Więc tych opinii, ekspertyz, analiz rzeczoznawcy sporządzają bardzo dużo. Nie są to tylko operaty, ale tak naprawdę cały szereg dokumentów właśnie związanych z nieruchomościami i takiej pomocy bieżącej właśnie w podejmowaniu decyzji.
Tutaj w naszym obszarze inwestowania w mieszkania my najczęściej korzystamy właśnie albo z operatów szacunkowych, o których już wspomniałaś, czy to do właśnie celów kredytowych, czy do innych. Natomiast też są opinie o wartości przydatne, które rzeczoznawcy przygotowują i to też wspominamy nieraz inwestorom, że nie muszą prosić rzeczoznawcę o operat szacunkowy, który jest rozbudowanym dokumentem, dość długim dokumentem i też najczęściej drogim, bo za czas rzeczoznawcy płacimy. Możemy też poprosić rzeczoznawcę o właśnie opinię o wartości i uzyskać takie informacje, jak to wygląda właśnie w tej chwili na rynku. Także przy na przykład osobach, które flipują mieszkaniami albo kupują pod inwestycje na wynajem i chcą wiedzieć, czy to jest właśnie odpowiednia cena i chcą się upewnić, że nie przepłacają za tą nieruchomość, to właśnie takie opinie o wartości można też od rzeczoznawcy uzyskać. Powiedz mi, Marysia, czym różni się wartość nieruchomości od ceny nieruchomości? Bo mam wrażenie, że to jest takie niezrozumienie społeczne, bo właśnie cały czas mówimy teraz o wartości nieruchomości, czyli tym się zajmuje rzeczoznawca majątkowy. Natomiast to, co klient płaci, to jest cena. I jakbyś mogła tutaj przybliżyć, jakie to są różnice?
Tak, rzeczywiście. Rzeczoznawcy majątkowi, oni szacują wartość nieruchomości. Oni nie oszacują ceny, bo cena jest tak naprawdę taką fizyczną kwotą wymienianą między stronami. I to jest już taka wypadkowa rynku, wypadkowa sił sprzedającego, kupującego i tak dalej. A wartość nieruchomości to jest taka hipoteza ceny, czyli to jest właśnie coś, co szacuje rzeczoznawca majątkowy w oparciu o transakcję, o faktycznie to, co się dzieje na rynku. nawet jest zapisane to w przepisach dotyczących właśnie wartości rynkowej, że muszą zaistnieć pewne warunki, żeby to była wartość rynkowa, czyli strony muszą być od siebie niezależne, musi być odpowiedni czas ekspozycji, nie może być przymusu w żadnej ze stron. I to jest właśnie ta różnica, że ta cena, która ostatecznie nam się ukształtuje, ona może być taka sama jak wartość nieruchomości. To się często zdarza, szczególnie jak jest dobrze oszacowana ta wartość nieruchomości, to nie ma w zasadzie żadnych przeszkód ku temu, ale często jest tak, że jednej stronie się na przykład bardziej spieszy i wtedy ta cena może być wyższa lub niższa, w zależności której stronie się spieszy. Że jedna strona jest na przykład lepiej poinformowana lub gorzej poinformowana. Więc to wszystko sprawia, że mamy tutaj rozbieżności między wartością a ceną, ale co do zasady, no wartość rynkowa ma być takim odpowiednikiem hipotetycznym ceny, która transakcyjnej, ceny, która miałaby miejsce właśnie w danym określonym dniu.
Czyli wartość to jest troszkę taka, można powiedzieć, wyidealizowana dana, bo właśnie muszą być czynniki, zaistnieć czynniki, muszą być strony niezależne, nie może być presji, tak? Nie może być emocji, a na tym rynku nieruchomości mamy też emocje i ktoś bardzo chce kupić, to jest mieszkanie marzeń albo inwestycja marzeń, albo mu się podoba, albo chce kupić dla dziecka, albo tak jak wspomniałaś, mu się spieszy, ktoś chce szybko sprzedać, ktoś chce szybko kupić, albo już czekają inni sprzedający, inni kupujący za plecami i chcemy po prostu być pierwsi. To też często widać, prawda, na przetargach, że idą ludzie i te ceny, które płacą na przetargach są często dużo wyższe niż wartość nieruchomości. Do każdego przetargu jest robiony operat szacunkowy, na tej podstawie jest ustawiana cena przetargowa, a potem się okazuje, że bardzo często gdzieś tam w kosmos te ceny idą. Także tak. Wartość jest wyidealizowana, natomiast
właśnie
cena
to wiedziałaś, jest... wyidealizowana, myślałam, że powiesz wyimaginowana, ale coś w tym jest rzeczywiście, że no... Rynek nieruchomości jest jednym z rynków, który jest oczywiście niedoskonały i tutaj musimy się z tym pogodzić, że jednak zawsze będą rozbieżności, przy czym no, rzeczoznawcy majątkowi, oni starają się dochować należytej staranności, czyli wszystkie te czynności, które wykonują, one mają zaowocować tym, żeby ten rynek był jak najlepiej odwzorowany, co ma właśnie skutek w tej wartości nieruchomości, która powinna być jak najbardziej zbliżona do ceny transakcyjnej.
A jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na wartość nieruchomości?
No nie zaskoczę tutaj nikogo, jeśli powiem lokalizacja, bo tutaj tak naprawdę od mieszkań po rynki komercyjne, handel czy magazyny, no ta lokalizacja jest zawsze najważniejsza, ponieważ nieruchomości po prostu nie weźmiemy i nie przeniesiemy w inne miejsce. Więc to jest też jedną z też takich cech nieruchomości, jest to, jak ona wpływa na otoczenie, a równocześnie otoczenie wpływa na nieruchomość. Co dobrze widać w sytuacji, w której na przykład powstaje jakiś nowy obiekt, wydaje się, że pośrodku niczego i nagle naokoło powstają kolejne, nie wiem, zabudowa mieszkaniowa i tak dalej, cała okolica się rozwija dzięki temu. I nieruchomości właśnie uwzględniają właśnie to, że jest jakiś potencjał w tym otoczeniu. Widać to też, jeśli jest uchwalany plan miejscowy, jak te ceny potrafią nagle wzrosnąć w sytuacji, w której miasto ogłasza, tak jak w Warszawie, nową linię metra, chociaż jej przebieg to jest jeszcze pieśń przyszłości, możemy poczekać 30-40 lat, zanim się ziści, to te nieruchomości, które są zlokalizowane wzdłuż tej hipotetycznej linii, to zwyżkują i to widać po prostu w ogłoszeniach, które są publikowane, widać w transakcjach. Więc dużo jest takich właśnie czynników, które no wpływają nam na tą wartość, plus oczywiście rynek i to, jakie mamy transakcje na rynku, to co się dzieje, to jest zarówno ma odwzorowanie w takich tradycyjnych wycenach metodą porównawczą, gdzie porównujemy sobie te transakcje, które miały miejsce do naszego przedmiotu wyceny, ale też w komercyjnych wycenach. Tam z kolei mówimy o czymś takim jak sentyment inwestora. I to jest tak, jak patrzymy na to, co robią inwestorzy zagraniczni, no to oni się często zastanawiają, no, czy ulokować swoje środki w nieruchomościach w Polsce, czy ulokować je w obligacjach USA. I to jest coś, z czym się tak na co dzień zajmujemy, obserwujemy, bo to bezpośrednio wpływa na stopy zwrotu, na to, czy jest dekompresja, czy jest kompresja tych stóp zwrotu. Więc tutaj jest tak naprawdę szereg takich czynników, które mają wpływ i one są widoczne w wycenach i w tym, co się dzieje też na rynkach.
Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?
Jak się zaczyna wyceniać nieruchomość, no to przede wszystkim trzeba sobie podzielić to na etapy. I nieruchomość zawsze wycenia się w określonym celu, w określonym zakresie. Są wszystkie takie uwarunkowania dotyczące wycen, one są bardzo jasno sprecyzowane w przepisach polskich i tak jak rzeczoznawcy, oni muszą podążać taką ścieżką. Ona też jest dostępna tak naprawdę, można sobie z ciekawości to przeczytać na stronach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i tam jest wyszczególnione przepisy. To jest oczywiście napisane takim językiem, że no, trzeba się skupić, żeby sobie to przyswoić, ale są podzielone to na etapy, więc przede wszystkim skupiamy się na tej nieruchomości, na tym, co jest tym przedmiotem wyceny, jakie są nam potrzebne dane do tego, żeby to wycenić, jaki jest stan prawny danej nieruchomości, na jaką datę będziemy określać wartość nieruchomości, to czy szacujemy taką wartość rynkową, czy może szacujemy jakąś wartość indywidualną, czy taką już dla inwestora, ale też patrzymy na to, co się dzieje tak naprawdę na rynku, jeśli chodzi o takie analizę danych, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że to, co jest już takie przypisane do tej nieruchomości, jest oczywiście bardzo ważne, jej stan prawny, czy właśnie plany miejscowe, jeśli są, ale też całe takie otoczenie rynkowe, czyli wszystkie transakcje, jakie miały miejsce, czynsze, jakie są podpisywane w danej okolicy, właśnie nastawienie inwestorów co do inwestowania w nieruchomości, to wszystko w zależności od tego, jaką nieruchomość wyceniamy, jak ją wyceniamy, no, ma swój ogromny wpływ i też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę no, mamy różne podejścia, różne metody i różne techniki wyceny i to wszystko jest gdzieś tam dopasowywane do tych nieruchomości, do tych celów, które mamy właśnie określić do tej wartości. Więc najczęściej takim podejściem, to każdy, kto kupował mieszkanie, ma taki operat szacunkowy, może sobie rzucić okiem na wyciąg, bo powinien być z przodu wyciąg, no, jak go nie ma, to wtedy trzeba przerzucić trochę dalej te kartki, poszukać podejścia. No, na 99% będzie podejście porównawcze i będą dwie metody używane najczęściej, porównywania parami i korygowania ceny średniej. Tak się wycenia mieszkania, głównie dlatego, że jest to taki rynek, który jest, ma bardzo dobrą bazę transakcyjną, bo tych transakcji jednak dużo się dzieje i można sobie swobodnie korzystać. No, to metoda porównawcza jest tak jakby bardzo chętnie używana, bo jest najbardziej rynkowa. No, takim innym podejściem jest podejście dochodowe, dlatego że to podejście porównawcze no, nie zawsze się sprawdza. I tutaj mówię głównie o takich nieruchomościach komercyjnych, którymi ja się też zajmuję, ponieważ jeśli mamy centrum handlowe w jakimś mieście wojewódzkim, zlokalizowane może nie w centrum, może gdzieś tam poza centrum, to tak naprawdę nie za bardzo mam do czego porównać to centrum handlowe, na tyle, żeby móc skorygować i mieć odpowiednie dane też dotyczące transakcji, dotyczące dochodów generowanych przez daną nieruchomość, więc to sprawia, że skłaniamy się ku temu podejściu dochodowemu, wyceniamy właśnie w podejściu dochodowym, tu już mamy metodę inwestycyjną i do wyboru tak naprawdę dwie techniki, technikę kapitalizacji prostej i technikę DCF, czyli dyskontowania strumieni dochodów. I to jest właśnie przydatne przy nieruchomościach, które nam generują dochód, po to, żeby ustalić, jaka jest wartość rynkowa, gdzie nie mamy transakcji nieruchomościami, które byłyby podobne, które moglibyśmy skorygować po to, żeby otrzymać tą wartość rynkową.
Mówiłaś tutaj o dwóch podejściach, porównawczym, czyli takim, którym wykorzystujemy najczęściej w mieszkaniówce i podejściu dochodowym, przede wszystkim w nieruchomościach komercyjnych. Mamy też, wiem, podejścia kosztowe, mieszane, ale tutaj w tych naszych obszarach wykorzystujemy je zdecydowanie mniej, żeby nie powiedzieć wcale, także tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Natomiast chciałam Cię zapytać o przykład Twojej trudnej wyceny. Czy możesz się podzielić takim przykładem trudnej wyceny i jak sobie z nią poradziłaś?
No tych trudnych wycen to przyznam, że sporo jest. Tak sobie myślę, jak już 10 lat pracuję na tym rynku, właśnie zajmując się wycenami komercyjnymi, że cały czas coś coś nas zaskakuje. Kilka lat temu wprowadzono na przykład ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę. Już wtedy wydawało nam się to tak osobom wyceniającym centra handlowe, że ojeny, zamknięte sklepy w niedzielę, co tutaj się będzie działo i tak dalej. No, szybko się okazało, że po prostu ten ruch taki niedzielny został przełożony, czyli ta odwiedzalność, footfall, jak to mówimy w tym rynku komercyjnym, on się po prostu przesunął w stronę soboty, piątek po południu i tak dalej, więc gdzieś tam to się wszystko rozkłada, ale to był taki pierwszy właśnie nasz taki moment zawahania, co to dalej będzie działo się na tym rynku. Później okazało się, że mamy COVID i centra handlowe w ogóle zostały zamknięte. I to też było niesamowite, jak w takim środowisku, gdzie mamy nagle zamknięte centrum handlowe, gdzie nie wiadomo, kiedy ono się otworzy, bo czekamy na kolejną konferencję ministra zdrowia, żeby się dowiedzieć, czy można wychodzić do lasów, czy nie można wychodzić do lasów. I w takim środowisku no, wycenianie tych nieruchomości też było bardzo trudne. 2 lata temu wojna i znowu z kolei tutaj już sentyment inwestorów się mocno przesunął, ponieważ na przykład dla amerykańskich funduszy no Polska jest praktycznie Ukrainą w niektórych sytuacjach i widać było, że ten wolumen transakcji, to zainteresowanie w zasadzie inwestowaniem w Polsce, no on błyskawicznie się cofnął. Więc tych wyzwań tak naprawdę jest cały czas sporo i cały czas dostarcza ten rynek nieruchomości sytuacji, w których mogę powiedzieć, że no moja praca, no nie wiem czego się spodziewać, bo tak naprawdę no każdego dnia zdaje się, że czekają przed nami kolejne jakieś trudności czy zawirowania. Nawet teraz, jak patrzę na jakieś takie wyceny, które robię ostatnio, no ten rynek, ponieważ rynek transakcyjny mamy na najniższym poziomie od 4 lat, to tak naprawdę 2/3 rynku, 2/3 tych transakcji, które miały miejsce w latach poprzednich, one uciekły, one zniknęły. I jeśli ja wyceniam nieruchomość i próbuję to jakby szukać tych stóp zwrotu, próbuję porównać te transakcje, które miały miejsce do wyceny, którą właśnie sporządzam, to ja tak naprawdę nie mam na czym bazować. I tu na przykład ścierają się takie dwa podejścia, bo niektórzy twierdzą, że skoro nie ma transakcji, skoro nie mamy takiej ewidencji w postaci tych stóp zwrotu, to powinniśmy je utrzymać na takim samym poziomie, jak były. A z kolei inni mówią, że no skoro nie ma tych transakcji, skoro one się nie dzieją, to znaczy, że te stopy zwrotu, no one nie są już takie, jak były i trzeba je zmienić. Więc tutaj też jest cały czas taki obszar dyskusyjny, gdzie coś jest dowodem, gdzie coś jest domysłem. No a pamiętajmy, że no rzeczoznawcy, oni wyceniają to, co na podstawie tego, co było. Tak jakby ja nie mogę kreować rynku w tej mojej wycenie. Ja muszę odwzorować to, co się dzieje na aktualny czas, ale nie jestem tutaj z siłą sprawczą, która nagle zatrzęsie tym rynkiem i sprawi, że te transakcje się zadzieją.
Nie masz kryształowej kuli?
Nie mam kryształowej kuli, no. Zostawiłam ją, dawno temu ją porzuciłam. Więc nieruchomości też są takie na tyle specyficzne, że jeśli wyceniam na przykład obiekt handlowy, który ma 200 najemców i ci najemcy, oni mają różne warunki umów najmu, to są różne czasy trwania, stawki, czasami są jakieś zwolnienia, które wchodzą w różnych miesiącach, dochodzi indeksacja i tak dalej. Tak naprawdę no, przeanalizowanie takiej nieruchomości no, jest trudne, ale jeśli mam nieruchomość, w której jest tylko jeden najemca i wydaje się, że to powinno być dużo prostsze, ale to jest na przykład biurowiec zlokalizowany na Mokotowie i to jest już stare biuro, gdzie ten najem za chwilę się skończy, ono zostanie puste, nie wiadomo czy się wynajmie, komu się wynajmie, w jakim czasie, no to co z tego, że mam jednego najemcę, jak to praktycznie może się okazać dużo trudniejsza wycena. Więc tak naprawdę są bardzo takie specyficzne sytuacje związane z tym rynkiem, które sprawiają, że no nie nudzimy się, powiem tyle. No, czy jest dobrze, to mamy co robić, jak jest źle, to też mamy co robić, bo każdy chce wiedzieć, jak bardzo jest dobrze albo jak bardzo jest źle, jeśli chodzi o wartość nieruchomości.
A wydawałoby się, że to już jest takie sformalizowane, są konkretne podejścia, są konkretne metody, do nich techniki, więc wydawałoby się, że nie ma tutaj pola do manewru, a okazuje się, że no dzieje się na tym rynku dość sporo, a ostatnie 4 lata na rynku nieruchomości działo się bardzo dużo, także były to duże wyzwania dla wszystkich, tak? I dla kupujących, sprzedających, dla inwestorów jak się okazuje, również dla rzeczoznawców. Marysia, chciałabym pociągnąć jeszcze ten temat nieruchomości komercyjnych, bo to jest temat, który tutaj u nas się pojawia rzadko, bo podcast to jest inwestowanie w mieszkania i na tym też się skupiamy, inwestujemy w mieszkaniówkę. Natomiast bardzo mnie interesuje i myślę, że naszych słuchaczy też temat nieruchomości komercyjnych. Jakie widzisz różnice między rynkiem mieszkaniowym a rynkiem komercyjnym? Jak wygląda ta dochodowa strona nieruchomości? Skąd się biorą wyceny nieruchomości komercyjnych? Przybliż nam proszę trochę ten rynek komercyjny.
Więc jeśli chodzi o rynek komercyjny, no to są te nieruchomości, które generują dochód dla swoich właścicieli. Czyli muszą być tutaj jakieś dochody czynszowe związane właśnie z tym, że nieruchomość jest przedmiotem umów najmu, jednej umowy, wielu tych umów najmu. I o ile na rynku mieszkaniowym dominują właśnie podejście porównawcze i głównie wyceniamy w podejściu porównawczym, tak nieruchomości dochodowe, jak wspominałam wcześniej, no nie za bardzo mamy je do czego porównać, więc tutaj musimy się skupiać na tym podejściu dochodowym. I jeśli chodzi o tak z takiego matematycznego punktu widzenia, to są po prostu takie wzory, które są dostępne, można sobie je sprawdzić. Najważniejsze jest tak naprawdę, co wsadzimy do tego wzoru, bo tutaj się toczy cała dyskusja dotycząca tego, gdzie są czynsze rynkowe na przykład, czy ta nasza nieruchomość, czy ona jest wynajęta rynkowo, czy powyżej, czy poniżej tego rynku, jakie są stopy zwrotu dla danych nieruchomości, jakie są przewidywania, ponieważ no nieruchomości, wyceniając nieruchomość w podejściu dochodowym i stosując właśnie metodę inwestycyjną, technikę DCF, to ja dyskontuję te strumienie dochodu, więc ja też muszę wiedzieć, jaką stopę dyskonta przyjąć dla danego rodzaju nieruchomości. To wszystko nam tutaj, gdzieś to wszystko się łączy i bardzo trzeba patrzeć, tak bym powiedziała, holistycznie na ten rynek, że on naprawdę on nie jest w oderwaniu, to nie można po prostu siąść i sobie wziąć i wycenić, jeśli się nie śledzi tego, co się dzieje, nie śledzi się transakcji, nie zna się warunków, umów, jakie są podpisywane aktualnie, albo chociażby kwot zachęt, jakie są dawane najemcom na wykończenie powierzchni, to te wyceny, no one są na pewno oderwane i są oderwane w złą stronę od tego rynku. Więc tak te nieruchomości komercyjne, no je wyceniamy też tak naprawdę w takim okresie czasu. W sensie to się robi albo takie 5-letnie cash flowy, 10-letnie, 15-letnie, zależy jakie. To tak naprawdę jest kwestia tego, ile trwa cykl koniunkturalny, po to, żeby nieruchomość się ustabilizowała na pewnym poziomie już najmu, kosztów i zakładamy wtedy taką hipotetyczną sytuację, że po tych 10 latach wychodzimy z tej inwestycji, sprzedajemy tą nieruchomość i tak jakby tą wartość taką rezydualną no, odnosimy tutaj do tego, co się aktualnie dzieje, plus dodatkowo mamy te strumienie dochodów z każdego roku prognozy, więc to jest to, co jest tak naprawdę tutaj skomplikowanym elementem, dlatego że w przypadku jednego najemcy no to mamy jeden taki strumień dochodu, ale jak tych najemców jest więcej, no to już nam wchodzą właśnie dodatkowe elementy związane na przykład z pustostanami, z takimi okresami właśnie bezczynszowymi, z zachętami dla najemców, z tym, czy te czynsze, które są płacone, czy one są rynkowe, czy nie będą. No i oczywiście wszystko się na koniec dnia sprowadza do stóp zwrotu i stóp kapitalizacji, czy stopy dyskonta, które też musimy ustalić po to, żeby ta wycena wartości rynkowej, ona miała na koniec dnia sens.
Czym jeszcze różni się rynek nieruchomości komercyjnych od mieszkaniówki? Oprócz właśnie tego podejścia do wyceny, jakie tutaj widzisz zupełnie inne obszary?
No na pewno też kwestia wolumenu transakcji, jak tak patrzymy na rynek taki mieszkaniowy, no to ten próg wejścia taki w rynek mieszkaniowy no jest dużo, dużo niższy. Rynek komercyjny, no nie jesteśmy w stanie kupić ułamkowej części na przykład centra handlowego, więc tak naprawdę no wartości tutaj są w wielkości kilkuset milionów euro za jakieś obiekty handlowe czy obiekty komercyjne. Więc no jak patrząc na tak naprawdę rozjazd, gdzie mieszkania za kilkaset tysięcy złotych, a gdzie właśnie wartości galerii handlowych, no to są kosmiczne różnice. To też sprowadza się do tego właśnie kwestii transakcyjności, jak duży jest wolumen tych transakcji, jak często pojawiają się w ogóle w obrocie jakiekolwiek nieruchomości komercyjne. Mieszkania ludzie kupują i sprzedają cały czas. Tak naprawdę te okresy, kiedy tych transakcji nie było, no występują rzadko kiedy. To można przypomnieć sobie w czasy COVID-u, kiedy ludzie tak spanikowali, że no nie chcieli wychodzić z tych mieszkań, te transakcje no przymarły trochę. Ale no na rynku mieszkaniowym tak jakby szybciej on wraca do jakiejś takiej równowagi, chociaż patrząc na polski rynek nieruchomości mieszkaniowych, no ciężko tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś równowagą. Więc to tutaj na pewno skala tego, co się dzieje, poziom takiego skomplikowania, jeśli chodzi o właśnie takie wyceny dotyczące poszczególnych obiektów. No i kwestia może użytkowości. No, mieszkania też, pamiętajmy, służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, takich już ludzkich zupełnie, podczas gdy te nieruchomości komercyjne, no one zaspokajają nasze potrzeby rozrywki, jak centra handlowe albo miejsca pracy, no ale nadal one są tak jakby czymś takim dodatkowym, no nie są taką podstawowym tutaj elementem naszego życia.
Mhm. Nawiązałaś tutaj do pandemii też kilka razy i chciałam Cię zapytać, jak ten rynek nieruchomości komercyjnych właśnie wygląda po pandemii? Czy to już jakby jest pieśń przeszłości, czy jeszcze jakby otrząsa się z tego, co się działo? No bo jednak zmieniły się nawyki, tak? Zmieniły się nawyki dotyczące właśnie pracy w biurach, pracy zdalnej. Zmieniły się też nawyki dotyczące, wydaje mi się, tak jak obserwuję, budowy nowych centrów handlowych. Jak Ty to widzisz od tej swojej strony wyceny?
Tak, pandemia rzeczywiście nam dużo zmieniła też. Tak widać całą taką ewolucję na rynku nieruchomości, jak odchodzi się od pewnych schematów, od pewnych typów nieruchomości i przechodzi się do kolejnych. Teraz bardzo modnym takim pojęciem jest ESG, czyli to jest takie skupianie się na aspektach środowiskowych, takich governance, czyli takich bardziej rządowych, zarządczych i social, czyli też tych społecznych. Więc no, kiedyś tego nie było, teraz te nieruchomości, no one muszą być czymś więcej. Tak naprawdę. I pandemia też dobrze tak pokazała nam, gdzie leży siła niektórych nieruchomości, a gdzie leży słabość innych. Jeśli patrzy się na przykład na rynek biurowy, no to on jest taki bardzo ciekawy, no bo jednak mieliśmy tutaj nagle rozkwit pracy zdalnej i ludzie no niechętnie wracają do biur, nawet jeśli jest jakiś przymus taki, no to nadal gdzieś tutaj ta praca zdalna, no ona już została wpisana w nasze życie. Ale mamy bardzo dużo obiektów biurowych, cały czas powstają nowe, bardziej nowoczesne te obiekty biurowe, więc trzeba się też tutaj zastanowić, co dalej z tymi starymi biurowcami, na które nie będzie zainteresowania, ponieważ pomimo tego, że one może i mogą oferować niższy czynsz, jeśli są kiepsko zlokalizowane, jeśli nie spełniają jakichś wymogów związanych właśnie z byciem takim energooszczędnym budynkiem, to one tak naprawdę, myślę, że to, co nas czeka, to będzie właśnie fala takiej rearanżacji, próbowania wymyślania niektórych nieruchomości na nowo, po to, żeby one znalazły swoje miejsce na rynku, bo takie konwersje biur na mieszkania, no one się dzieją już na zachodzie, no u nas jeszcze musimy trochę poczekać pewnie na taki wzmożony ruch na tym polu, ale to, co jest też właśnie takie znamienne, to w handlu, jak bardzo zmieniły się te generacje centrów handlowych. No kiedyś budowało się po prostu centrum handlowe, gdzie był bardzo duży operator spożywczy i do tego kilka lokali takich wzdłuż pasażu. No teraz się nie buduje takich centrów handlowych, no ale te centra handlowe, one nadal istnieją. Przy czym to są już centra tak zwanej starej daty, okazuje się, że one właśnie mają bardzo kiepskie jakieś wskaźniki związane z byciem zielonym budynkiem. No i pojawia się pytanie, czy jest sens ładować kolejne środki finansowe w ten budynek po to, żeby podnosić jakiś jego standard ekologiczny, czy może lepiej go wyburzyć i postawić nowy obiekt, ale może to niekoniecznie będzie obiekt handlowy, ponieważ nasze nawyki zakupowe również się zmieniły, kupujemy bardzo dużo online, w sklepach czasami tylko chodząc i przymierzając albo oglądając rzeczy, więc może tam teraz powstanie mieszkaniówka, więc tak naprawdę dużo takich rzeczy się dzieje i to jest kwestia no, kilkunastu lat czasami, jak bardzo niektóre nieruchomości no, okazały się, że to już nie jest dobre miejsce dla nich i powinny zostać zastąpione czymś innym, czymś, co będzie lepiej tutaj funkcjonować, lepiej spełniać potrzeby ludzi. Widać też, jak galerie handlowe, no odchodzimy już od takiego komponentu stricte zakupowego, to też było dobrze widać, było jak wychodziło Tesco z Polski. Nagle zwolniły się ogromne takie powierzchnie handlowe w centrach handlowych w wielu miastach I niekoniecznie znaleźli się najemcy, tacy operatorzy spożywczy, którzy chcieli wejść na te powierzchnie. One często zostały podzielone na przykład na mniejsze lokale po to, żeby zaadaptować, jakoś zaaranżować tą przestrzeń. Więc no, zakupy spożywcze no, też robimy w dyskontach, robimy online, w lokalnych sklepikach. Już nie mamy takiego nawyku, żeby raz w tygodniu pojechać do wielkiej galerii handlowej i załadować wózek zakupami na cały kolejny tydzień. Teraz więcej się mówi o takim komponencie leisure, jeśli chodzi o centra handlowe, czyli one mają spełniać nam tutaj jakąś potrzebę rozrywki. Dlatego mamy kina, dlatego mamy kręgle, jakieś takie większe strefy związane z tym, żeby tam spędzać czas i traktować je bardziej jako takie miejsca spotkań, a nie stricte zakupowe. Więc no, tych trendów tak naprawdę się dużo dzieje i ten rynek, mam wrażenie, że cały czas się zmienia i jeszcze będzie na pewno ewoluował w różne kierunki, w zależności właśnie od segmentu, na który patrzymy.
Dziękuję, mega ciekawy temat. Pewnie mogłybyśmy tutaj rozmawiać długo i długo, natomiast fajny dałaś taki przegląd tego, co się dzieje na rynku nieruchomości komercyjnych. Też to, co wszyscy obserwujemy, bo tak jak właśnie wspominasz, to są takie miejsca, do których wszyscy na co dzień, czy tam od weekendu do weekendu chodzimy, bywamy. Chciałabym teraz przejść dalej do tematów wyceny i zadać Ci trochę takie przewrotne pytanie. Czy uważasz, że rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacji może zastąpić pracę rzeczoznawców majątkowych? I zanim oddam Ci głos, to chciałam nawiązać, że w 42 odcinku rozmawiałam z Mateuszem Wyciślikiem na temat AI w nieruchomościach i w biznesie i też próbowałam się trochę pochylić nad tym tematem wyceny. I takie dane, do których dotarłam, mówią, że do 2030 roku podobno 90% aktywów w zakresie nieruchomości komercyjnych zostanie wyceniane przez AVM-y, czyli automatyczne modele wyceny. To zresztą też już się dzieje w bankach i jak ty to widzisz? Bo z jednej strony mamy właśnie te metody podejścia, techniki, o których rozmawiałyśmy i konkretne dane, które możemy wrzucić, ale z drugiej strony to, o czym rozmawiałyśmy, czyli są te takie nieprzewidziane sytuacje i te takie zdarzenia, które no sami się zastanawiamy, jaki mają wpływ, jaki będą miały wpływ na wycenę nieruchomości. Jak ty to widzisz od strony twojej praktycznej?
No, jeśli chodzi o takie wyceniarki, takie dostępne też z poziomu przeglądarki, no to one są, one działają. Sama sobie skorzystałam kiedyś z takiej wyceniarki, wyceniłam sobie swoje mieszkanie, żeby sprawdzić, na ile to ma jakikolwiek sens. No przyznam, jeśli jest duża baza transakcyjna, jeśli to jest na przykład miasto, w którym tych transakcji jest sporo, jeśli nieruchomość jest typowa, no to tak naprawdę no te wyceniarki pewnie nie są jakieś bardzo, bardzo mylące, no ale problemy pojawiają się w sytuacji, kiedy tych transakcji nie ma, albo kiedy ta nieruchomość posiada jakieś bardzo dobre rzeczy na plus albo na minus, bo to też nie jest wtedy w ogóle uwzględniane tam, jak się przechodzi tak krok po kroku, no nie ma możliwości zaznaczenia, że coś jest ekstra, że mamy na przykład, nie wiem, ogromny taras albo coś na minus, że mamy widok na śmietnik i tak dalej, no takich rzeczy nie ma, a to wszystko jednak ma wpływ na wycenę i jeśli rzeczoznawca wycenia, no to on ogląda też tą nieruchomość, więc to też jest jeden z elementów takich obowiązkowych wyceny, pojechać, dokonać inspekcji nieruchomości właśnie na dany dzień. No automat nam tego nie zrobi. Banki z tego korzystają, no ponieważ to jest wygodne, to jest tanie, szybkie, wiadomo, jak się mieli dużo tych wniosków kredytowych, no dla nich to też jest na pewno spore ułatwienie, przy czym dla mnie osobiście to jest trochę tak, że gdzieś tam na koniec dnia no, ktoś się musi pod tym podpisać i tak jak rzeczoznawca no, on bierze odpowiedzialność za tą wartość, którą prezentuje, bo rzeczoznawcy majątkowi oni też podlegają takim przepisom, że mamy ubezpieczenia OC, więc szacując wartość nieruchomości te ubezpieczenia no, one są do różnych kwot. No ale tutaj automat no, nie wykupi nam tego ubezpieczenia OC, więc tutaj warto gdzieś tam pamiętać o tym, że no, tak jak lekarze no, wystawiają recepty przez te wszystkie takie automatyczne wystawiarki recept, no gdzieś tam po drugiej stronie no, jest jakiś lekarz, który faktycznie za to odpowiada, za tą receptę. Więc wydaje mi się, że tutaj może być sytuacja podobna, tym bardziej jeśli wchodzi w grę właśnie bardzo duże pieniądze, jeśli to jest potężna nieruchomość, to wydaje mi się, że jest mała skłonność do tego, żeby w pełni zaufać sztucznej inteligencji, że ona to wyceni i wyceni to dobrze. Tym bardziej, że z takiej praktyki rynkowej, jeśli jest dokonywana na przykład transakcja i właściciel chce ustalić cenę nieruchomości, on zleca ją kilku różnym agencjom i sprawdza sobie tak naprawdę, jak ta wartość wyszła. I my też obserwujemy to, że no, to nie jest tak, że potem sobie wybiera z tych wartości tą, którą mu najbardziej pasuje. Bo nawet u mnie w zespole, jeśli by 5 osób wyceniło tą samą nieruchomość, każdemu z nas wyszłoby trochę inny wynik, ale ten wynik nadal byłby zbliżony. Więc tutaj w tej sytuacji, no skoro gdzieś tam jest takie poczucie, że chcemy mieć tutaj odpowiedzialność za to wziętą, to myślę, że jeszcze tutaj zawód rzeczoznawcy jest przez jakiś czas bezpieczny.
Mhm. Czyli ja to przynajmniej widzę tak, że myślę, że te automatyczne modele wyceny będą pomagać rzeczoznawcom, tak? Bo tutaj do analizy danych chociażby na pewno mają szerokie zastosowanie i pewnie to się zacznie dziać. Natomiast to będzie pewnie taki punkt wyjścia do tego, co będzie dalej, punkt wyjścia do tej właściwej wyceny, do tego operatu szacunkowego, do tej wartości rynkowej, którą będziecie liczyć i pod którą się będziecie podpisywać. Czyli ułatwienie pracy, nie zastąpienie. Wracając do tematów mieszkaniowych, co najbardziej Cię zaskakuje na rynku nieruchomości, na rynku mieszkaniowym?
Najbardziej bym powiedziała, że zaskakuje mnie nasz rząd, który nie prowadzi polityki mieszkaniowej, ale to już bym powiedziała, że no, efekt wielu lat i nie widzę, żeby tutaj szło to w jakąś lepszą stronę. No może coś się zmieni. Wydaje mi się, że ten rynek, no może też społecznie trochę za mało naciskamy na to, żeby tutaj w jakikolwiek sposób to uregulować, chociaż jak słyszę o niektórych pomysłach, to nie wiem, czy to jest dobry kierunek dotyczący właśnie regulacji tego rynku, ale gdzieś mi się wydaje, że właśnie ten rynek mieszkaniowy on jest za mało zaopiekowany, jeśli chodzi właśnie o to, jak mieszkania są budowane, gdzie są mieszkania budowane, są promowane dziwne rozwiązania, które potem tak naprawdę generują koszty, bo miasta potrafią się rozlewać, gdzie potem nie mamy tak naprawdę infrastruktury tam. Ludzie stoją w korkach, przyjeżdżają samochodami do centrów, trzeba budować dodatkowe szkoły albo najczęściej się nie buduje tych szkół, więc ponownie tutaj trzeba dziecko gdzieś zawieźć, te szkoły są przepełnione, nie ma transportu publicznego, mamy ogromny przecież też problem z wykluczeniem takim komunikacyjnym w Polsce, więc no, ten rynek nieruchomości z jednej strony powinien się sam regulować, no ale widać, że jest tutaj potrzeba takiej trochę może pomocy po to, żeby uniknąć jakichś wykluczeń, bo jednak no, mamy taką sytuację, jaką mamy, że programy rządowe, szczególnie ten ubiegłoroczny, no nie wywołał tutaj najlepszych efektów dla rynku. No teraz czekamy na nowy program i mam nadzieję, że już będzie bardziej przemyślany i gdzieś tam zaopiekuje się właśnie też tymi potrzebami osób, które z poprzedniego programu po prostu wypadły.
Tylko to wszystko są takie rozwiązania doraźne, tak? Tu i teraz są wybory, jest jakiś chwilowy problem, no to zróbmy, żeby społeczeństwo było przez chwilę zadowolone, albo nasza grupa wyborcza, ale niekoniecznie to jest takie szersze patrzenie, także tak jak niestety mówisz, brakuje takiego szerszego spojrzenia. Chciałam nawiązać jeszcze do Twojego posta na Instagramie, który mi się bardzo podobał, który opublikowałaś chyba z tydzień temu. Mity polskiego rynku mieszkaniowego. I te kilka mitów myślę, że warto tutaj przytoczyć. Odeślemy też do Twojego posta, ale jakbyś mogła też dwa słowa o każdym powiedzieć, ja przeczytam. Pierwszy mit. W Polsce mamy 2 miliony pustostanów. Wystarczy je zagospodarować, żeby wypełnić lukę mieszkaniową.
Tak, to jest bardzo chwytliwy nagłówek w wielu gazetach i ludzie mało skupiają się na tym, co tak naprawdę tkwi pod tymi pustostanami, bo to są właśnie często nieruchomości, które nie nadają się do zamieszkania. To są do wyburzenia praktycznie jakieś rudery albo znajdujące się poza obszarami miejskimi i to gdzieś tam naprawdę głęboko poza obszarami miejskimi. Więc to nie jest tak, że mamy 2 miliony pustostanów w centrach miast wojewódzkich, tylko to są wszystko mieszkania, które jednak no, nawet jeśli wprowadzi się podatek, który miałby spowodować, żeby ci w domyśle tacy właściciele niedobrzy, którzy trzymają te mieszkania, nie chcą ich wypuścić dalej, to nie przyniesie niestety takiego efektu, bo to są po prostu często nieruchomości, które w ogóle nie odpowiadają aktualnym potrzebom i nie zapełnią tej luki mieszkaniowej, którą i tak mamy.
Mhm. Mit drugi. Model wiedeński rozwiąże nasze problemy.
Tak, właśnie często jest wskazywana tutaj Austria jako przykład takiej polityki mieszkaniowej, która jest przemyślana i która tutaj wspomaga właśnie budownictwo, wspiera ten harmonijny rynek, wszyscy są zadowoleni, wszyscy są zaopiekowani. Tylko no znowu to jest kwestia też tego, że ta polityka mieszkaniowa ona była prowadzona od lat. No w Polsce brakuje jakiejś takiej ciągłości i skupienia się tutaj, może postawienia wyższego priorytetu tej polityce mieszkaniowej i nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć i tego nadrobić w krótkim okresie. Więc stopniowo pewnie by się udało, ale tak skopiowanie jeden do jednego rozwiązania wiedeńskiego, no na ten moment i tak niewiele by nam dało, ale na pewno warto szukać rozwiązań, które wspomogą ten rynek i jakoś go uregulują.
I trzeci mit, mój ulubiony. Jest tak drogo, bo przychodzi fundusz i kupuje cały blok mieszkaniowy.
Tak, zły fundusz wpada i po prostu
zagraniczny kupuje mieszkanie. Oczywiście.
Zagraniczny, tak. Zagraniczny kupuje mieszkania, później tych mieszkań nie ma, nie możemy ich kupić i to dlatego jest tak drogo. No, fundusze w Polsce są i te fundusze rzeczywiście one działają, kupują tych mieszkań i będzie ich coraz więcej, także możemy się przyzwyczajać już do takich nagłówków. Tylko że te fundusze one też pełnią rolę taką, że na przykład w ogóle by mógł nie powstać ten budynek, jeśli fundusz by się nie zainteresował kupieniem go, wybudowaniem go tam. Bo część tych mieszkań one po pierwsze powstają na gruntach komercyjnych, czyli no nie powstałyby tam taka zwykła mieszkaniówka na sprzedaż dla zwykłego Kowalskiego, a po drugie no dzięki nim też ten rynek najmu jakoś jest regulowany, jakoś wygląda lepiej, no już równamy do takiego poziomu, gdzie może się okazać, że rzeczywiście no jeśli ten najem będzie nam oferował stabilność w długim okresie, no to nie każdy musi mieć mieszkanie na własność albo nie każdy musi mieć mieszkanie na własność w danym momencie swojego życia. No można uznać, że okej, no teraz chcę wynajmować, przez najbliższe 10 lat chcę wynajmować, ale chcę wynajmować w miejscu, które jest pewne, gdzie ten czynsz będzie przewidywalny, gdzie będą zachowane pewne standardy i tak dalej. No i wtedy tak naprawdę cały na biało pojawia się taki fundusz, który no oferuje taki najem, już na warunkach oczywiście komercyjnych, ale coś za coś. No mamy tutaj stabilność, mamy tutaj jakiś taki rozwój, który też wpływa na tych pojedynczych właścicieli mieszkań, gdzie oni też chcą równać do takiego poziomu i takiego standardu rynkowego, jaki jest właśnie oferowany przez zagraniczne fundusze.
Brakuje nam tych standardów na rynku mieszkaniowym, standardów wynajmu i widzę, że fundusze, które wchodzą, zaczynają tego pilnować, podchodzą właśnie z takim doświadczeniem też z rynków komercyjnych, więc są to porządne umowy najmu, są to weryfikacje najemców, weryfikacje zarobków, czyli to, co staramy się też tutaj w swoim zakresie wprowadzać, także tutaj widzę na plus. Natomiast jako ciekawostkę możemy też powiedzieć, że w tej chwili w skali całego kraju fundusze inwestycyjne mają 0,1% całego zasobu mieszkaniowego. A jeśli tak. Chodzi o mieszkania na wynajem, to jest raptem 1%, więc to jest nic w tej skali. Będzie się pewnie powiększało, ale to jeszcze daleko, daleko, żeby mieli na to jakiś duży wpływ.
To jeszcze nie koniec tego odcinka. Za chwilę zapytam Marię o jej przewidywania co do przyszłości rynku nieruchomości oraz polecane książki. Posłuchaj do końca. Ale teraz mam do Ciebie prośbę. Jeśli słuchasz tego odcinka na Spotify lub w Apple Podcasts, oceń proszę tam mój podcast. Będę wdzięczna. A jeśli oglądasz ten odcinek na YouTube, to zostaw swój dowolny komentarz pod nagraniem. Bardzo mi to pomoże w szerszym dotarciu oraz da energię do dalszego działania i tworzenia kolejnych ciekawych materiałów dla Ciebie. Zawsze możesz postawić mi też wirtualną kawę. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Więc co wybierasz? Subskrypcja, komentarz, kawa? Liczę na Ciebie, dzięki. A teraz wracamy do rozmowy.
Chciałam zapytać, Marysia, jakie są Twoje przewidywania dotyczące przyszłości rynku nieruchomości? Powiedziałaś, że nie masz kryształowej kuli, szkoda, bo liczyłam, że tutaj trochę powróżysz, ale pewnie masz swoje jakieś przemyślenia, pewnie masz obserwacje, masz duże doświadczenie. Jak myślisz, w którym kierunku to idzie?
No ja jestem generalnie optymistką, więc ja uważam, że te zmiany, których możemy się spodziewać, że one będą na lepsze. Polska jest, tak patrząc już globalnie albo w skali nawet Europy, jest atrakcyjnym rynkiem. Te mieszkania u nas nadal są stosunkowo tanie. Jest tutaj ogromny potencjał Polski też w sile nabywczej, jaką mamy jako społeczeństwo, w kosztach pracy, które są stosunkowo niskie, a równocześnie mamy bardzo wykształconych pracowników, więc to wszystko sprawia, że no Polska jest tutaj, bym powiedziała, taką perełką i ten potencjał fajnie jakby jeśli będzie dobrze wykorzystywany, jeśli on będzie wykorzystywany do dalszego rozwoju, do dalszego wzmacniania pozycji Polski, bo dzięki temu no, my będziemy na tym korzystać wszyscy jako tutaj obywatele tego kraju. Więc ja bym się spodziewała tutaj na pewno większego zainteresowania związanego też z takimi trendami globalnymi, z tym, żeby przenosić produkcję bliżej tych rynków zbytu, więc tutaj pewnie już część osób wie, że niektóre właśnie otwierają się fabryki w Polsce, półprzewodniki, cały przemysł automotive, to, że mamy ogromne magazyny, to, że ta spedycja tutaj też przebiega przez tą Polskę, no to jest niewyobrażalna siła tak naprawdę nasza jako tutaj takiego kraju obsługującego cały region Europy Centralno-Wschodniej, więc myślę, że tutaj na pewno dużo się jeszcze będzie się działo w moim przekonaniu pozytywnych rzeczy. Jak będzie, no przekonamy się. No niestety tutaj jesteśmy też uwarunkowani czynnikami geopolitycznymi, ale ja staram sobie mówić, że no i tak nie mam wpływ na nic, więc nie będę sobie o tym za dużo myśleć, tylko jednak skupiam się na tym, co się dzieje tu i teraz i widzę, że ten rynek rozwija się i też patrząc na to, gdzie byliśmy te kilka lat temu, no myślę, że tutaj każdy, kto jechał chociażby przez Polskę jakimiś autostradami, widzi ile tych magazynów powstaje przy drodze, widzi jak miasta się rozwijają, jak się zmieniają z roku na rok i na pewno ogromnym takim trendem będą wszystkie przepisy związane z zieloną energią, z dyrektywy budynkowej i tak dalej. No tutaj musimy się spodziewać tego, że no gdzieś dojdzie w pewnym momencie do wymiany tego zasobu starszego, nieefektywnego energetycznie na nowy, więc to też widzę tutaj taki duży potencjał, no ale to wiąże się z tym, żeby było nam lepiej, żeby te budynki one były bardziej takie przyjazne, bardziej dostępne i niewykluczające, więc dla mnie zmiany na plus. No sama z takiej swojej praktyki rzeczoznawcy, no jak ogląda się właśnie centrum handlowe, no to oczywiście zawsze tam chodzimy z właścicielem, z zarządcą, przeglądamy, patrzymy o jakie sklepy i tak dalej, ale teraz właśnie duży nacisk kładzie się na ten komponent ESG, czyli już sprawdzam na przykład, czy oświetlenie zostało wymienione na LED-owe, czy są ule na przykład na dachu, czy są miejskie pszczoły hodowane i tak dalej, czy jest miska dla psa z wodą, gdzie no jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu, że będę chodziła po centrum handlowego i sprawdzała, czy jest miska dla psa z wodą, to bym nie uwierzyła, no ale tak jest, że teraz rzeczywiście no, staramy się tak patrzeć bardziej holistycznie na te nieruchomości, no one nie służą tylko generowaniu dochodu, spełnieniu takich potrzeb zakupowych, ale mają pełnić też inne funkcje. No myślę, że to jest fajne, myślę, że to tak pokazuje, że jako społeczeństwo też jesteśmy tutaj coraz bardziej dojrzalsi.
Miski dla psa jeszcze nie widziałam, ale może nie zwróciłam uwagi, ale pszczoły już tak, także teraz już rozumiem dlaczego. Dzięki za to info. Ale jeszcze nawiązując do pytania o przyszłość rynku nieruchomości, trochę cię przewrotnie zapytam. To co, nie mamy tej bańki?
Na rynku mieszkaniowym? No powiem tak, jeśli patrzy się na ceny gruntów, to nie mamy bańki, bo grunty mieszkaniowe są naprawdę bardzo drogie i jeśli dodamy do tego jeszcze koszty budowy, marże dewelopera, gdzie te marże, no oczywiście one są wysokie, ale gdzieś one zapewniają funkcjonowanie tych deweloperów w dłuższym okresie czasu, więc patrząc na to, to nie. Tych gruntów tak jakby więcej nie będziemy mieli. Próby jakichś uwalniania, budowania na tych terenach poprzemysłowych, no to wszystko się nadal tutaj obija o tą infrastrukturę, o to, że jeśli wydamy pozwolenie na budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego, ale tam i tak trzeba będzie zrobić drogi, i tak trzeba będzie wybudować szkołę, przedszkole i tak dalej, no to te ceny gruntu, one i tak są wysokie i gdzieś tutaj wszyscy płacimy za to, no ale nie powiększymy magicznie Polski, nie powiększymy magicznie tutaj tych terenów, które mamy, więc no ja tak bym się niestety, ale obawiała, że no ta bańka to jest coś, co słyszymy już od 10 lat, także już myślę, że mogliśmy się do niej przyzwyczaić.
Tak, to jest takie dość modne słowo przez osoby, które no nie do końca się znają na tym rynku, marzą o tym pewnie, żeby coś tutaj podziałać na tym rynku, ale niekoniecznie nadążają za tymi zmieniającymi się cenami. Marzą pewnie właśnie o tym, żeby te ceny spadły, Natomiast, no tak jak wspominasz, tutaj jest dużo uwarunkowań, dużo czynników, które sprawiają, że jednak no, jeszcze trzeba będzie do tych pękających cen poczekać. Chciałam zapytać, Marysia, gdzie można Cię znaleźć w internecie? Jeżeli ktoś się zainteresował tym, co mówisz, chciałby też poczytać więcej o nieruchomościach, o tym, jak piszesz właśnie o kolejnych mitach rynku mieszkaniowego, gdzie możesz Cię szukać?
Ja prowadzę konto na Instagramie, ono nazywa się Blisko Nieruchomości, więc tam publikuję różne treści, one są związane i z rynkiem komercyjnym, czyli tym, czym zajmuję się na co dzień, ale też z rynkiem mieszkaniowym, więc tam zapraszam.
Pokazuję teraz na ekranie Twoje konto, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka, zapraszamy.
Super, dzięki. Tak w relacjach staram się wrzucać jakieś wartościowe artykuły do przeczytania, jakieś ciekawostki, to co się dzieje. Też dlatego, że no jako rzeczoznawca i tak muszę być na bieżąco, więc przyznam, że ja i tak po prostu czytałam te rzeczy, tylko teraz ja jeszcze dodatkowo publikuję po to, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać, żebyśmy tak naprawdę no, szerzyli te informacje. No, czasami to są rzeczy właśnie dotyczące rynku komercyjnego, czasami mieszkaniowego, ale gdzieś tam się właśnie kręcimy tutaj wszystko w obszarze nieruchomości.
Bardzo ciekawe, sama korzystam, obserwuję, także i Wam, słuchacze, czytelnicy, polecam. Jeszcze chciałam Cię, Marysia, zapytać, jakie ciekawe książki poleciłabyś dzisiaj naszym słuchaczom, bo wiem, że ten taki segment poleceń książkowych jest bardzo lubiany, także może coś ciekawego ostatnio czytałaś, może masz coś na biurku?
Tak, tak, mam na biurku. Ja przyznam, że no, mam kilka tych książek tak jakby napoczętych, więc sobie z nich korzystam. Tak dla osób, które są zainteresowane wycenami nieruchomości komercyjnych, to jest jedna taka pozycja, którą ja uważam, że jest dobra i wartościowa. Ja tutaj ją pokażę do kamerki i też przeczytam. To jest Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce pana Trojanowskiego. To jest pozycja taka, mało jest tam może przykładów, ale jest bardzo dobra pod kątem właśnie takim całościowym, z podejściem do właśnie tych wycen komercyjnych, dochodowych, tłumacząca stopy różne, kapitalizacji, zwrotu, dyskontowanie i tak dalej. Więc to jest coś, co myślę, że się przydaje rzeczoznawcom, ale też osobom, które tak po prostu lubią wiedzieć takie rzeczy, lubią sobie przeczytać, chociaż no nie jest to lekka lektura, także warto sobie robić raz na jakiś czas jakąś przerwę.
To ja tylko dodam dla osób, które słuchają, a nie oglądają, niby się nie ocenia książki po okładce, ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ładna okładka.
Tak, mamy tutaj skyline Warszawy, także bardzo ładnie to wygląda. No trochę już zdezaktualizowany, przyznam, no ale no to na plus dla Warszawy, że się cały czas tutaj rozwija to centrum i ta zabudowa.
Jaka kolejna
Druga książka, tak, też nie oceniamy po okładce, bo okładka jest trochę wytarta. To jest z kolei Nawyki warte miliony.
Czyli widać, że czytasz.
Czytam,
to
tak,
oceniamy, czytam, czyli widać, że się leży, sprawdza.
Tak, i to jest, no ja to tak nie lubię trochę tych książek amerykańskich z tymi ich dziwnymi tytułami i tak dalej.
Clickbaitowe.
Tak, clickbaitowe. Tutaj jest jeszcze taki podtytuł, jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo. No, brzmi jak jakaś sekciarska grupa. I pierwsza ta połowa tej książki jest taka, bym powiedziała, no taka typowo amerykańska, takie w koło niczym. Druga część książki robi się taka bardziej ciekawa, więc jeśli ktoś, tych książek dotyczących nawyków, przeczytałam kilka, nie wiem, czy to dobrze o nich świadczy, może niekoniecznie, ale to jest jedna z tych pozycji, które no aktualnie sobie czytam i ja też sobie czasami lubię wypisać parę rzeczy albo zrobić zdjęcia jakichś konkretnych stron, gdzieś tam sobie wracać do tych treści.
To ja z nawyków mogę powiedzieć od razu, że czytam teraz taką książkę, już prawie ją skończyłam, nazywa się Mikronawyki, niewielkie zmiany, które wiele zmieniają, BJ Fogg, naprawdę też fajna książka, co prawda mogłaby być pewnie krócej napisana, bo w audiobooku ją słucham, więc jest prawie 13 godzin, też trochę o nawykach już słuchałam, tak jak mówisz, ale myślę, że ta każda książka, wiesz, jakaś mikrorada jednak może wnieść sporo. Ja zaczęłam ją słuchać jakoś tam przełom stycznia, lutego i trochę mi się przez ten miesiąc udało takich drobnych rzeczy wprowadzić, także polecam książkę też Mikronawyki.
Tak, ja też uważam, że no, wystarczy czasami zmienić jedną rzecz albo codziennie zmieniać jedną drobną rzecz i już za rok jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy do tej pory. Jeszcze mam taką książkę. To jest z kolei książka, którą dostałam kiedyś od moich rodziców na święta i oczywiście nie sięgnęłam do niej od razu, jak to jest z takimi książkami, które się dostaje od rodziców, to się nazywa Prosto i uważnie na co dzień Agnieszki Krzyżanowskiej. I to jest z kolei już taka, bym powiedziała, slow life'owa książka dotycząca trochę tego, co w życiu jest najważniejsze. I to też jest jedna z pozycji, do których sobie lubię wracać. Tym bardziej w takim pędzie, tu praca, tu jakieś dodatkowe zajęcia, tu dzieci, tu dom, tu mąż i tak dalej. Można się w tym wszystkim trochę pogubić. A książka nie jest długa, jest bardzo ładna też estetycznie i taka mądra. Tak po prostu gdzieś tam czuję, że to co tam jest napisane do mnie trafia, dlatego też polecam osobom, które tak czasami potrzebują jakiegoś przypomnienia o tym, żeby zwolnić. Lepiej sobie o tym przypominać częściej niż już za późno.
Zdecydowanie tak, dzięki, zapisuję, sprawdzę. Ja bardzo lubię czytać książki z polecenia. Większość takich topów, the top książek to właśnie ktoś mi polecił, także dzięki za te polecenia. Zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Zachęcam też słuchaczy do zadawania pytań. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do Marysi, to piszcie pod filmikiem na YouTubie. Link znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Tobie, Marysiu, dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem. Dość szeroko przeszłyśmy przez te tematy nieruchomościowe, mieszkaniowe, komercyjne, wycen. Jeśli będzie więcej pytań, możemy zrobić kolejny odcinek. Dzięki bardzo. Trzymam kciuki za kolejne, z jednej strony za kolejne wyzwania, bo myślę, że wyzwania na tym rynku to jest coś, co nas wszystkich tutaj ekscytuje i dlatego nam ten rynek nieruchomości się podoba, ale też trochę stabilizacji się przyda, żeby ten slow life troszkę też móc wykorzystać.
Super. Dziękuję, Kasiu, bardzo za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło z Tobą porozmawiać.
Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
Pa.
I jak? Podobał Ci się ten odcinek? Zajrzyj koniecznie na profil Marysi na Instagramie, znajdziesz tam ogrom ciekawych informacji zarówno na temat rynku mieszkaniowego, jak i komercyjnego. Link masz w notatkach do tego odcinka, jej konto ma nazwę Blisko Nieruchomości. Załączam w notatkach do tego odcinka też link do e-booka, który napisała Marysia, a o którym zapomniałyśmy powiedzieć. Jego tytuł to Mieszkaj u siebie i jest skierowany do osób, które szukają przewodnika od A do Z, który przeprowadza przez wszystkie procesy związane z zakupem własnego mieszkania. Jeśli zainteresował Cię rynek nieruchomości komercyjnych, to polecam Ci odcinek numer 18, który nagrałam z Filipem Dgasem. Natomiast jeśli interesuje Cię temat sztucznej inteligencji, który tutaj poruszałyśmy, to posłuchaj koniecznie 42 odcinka tego podcastu, który nagrałam z Mateuszem Wyciślikiem o zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie i nieruchomościach. Pokazujemy tam konkretne narzędzia i sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy. To który kolejny odcinek teraz wybierzesz? 18 czy 42? Linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!